Czytając pewną historię w Starym Testamencie, którą opowiem później, zacząłem zastanawiać się nad takim tematem złorzeczenia. Czyli kiedy złorzeczymy lub kiedy nam złorzeczą i co wtedy się dzieje. Wbrew pozorom to nie jest takie odległe nam wszystkim, ponieważ wypowiadamy wiele słów, niekoniecznie potrzebnych, niekoniecznie budujących. Wiele z nich także ma cechę złorzeczenia. I też często spotykamy się z takim, odbieramy słowa, które możemy odebrać, że ktoś nam źle życzy. No bo złorzeczyć to znaczy życzyć komuś czegoś złego. Jest drugie znaczenie tego słowa, to jest przeklinać kogoś. I w Biblii właśnie złorzeczenie jest bardzo mocno powiązane z wypowiadaniem przekleństwa. Największym takim człowiekiem, który złorzeczył, to jest Pawlak z serialu o Pawlaku i Karguru. No ten to był mistrzem złorzeczenia. I to było takie śmieszne. Takie dwa przykłady mi utkwiły w pamięci. Jak to Pawlak życzył komuś tam, ażeby ty drogi do domu nie znalazł. No. Albo ażeby ty po wodzie chodził i pić prosił. I wiele, wiele innych. I my się z tego śmiejemy, bo to oczywiście jest humorystyczne. Ale sprawa jest dość poważna. Bo można spotkać w tym świecie rodziców złorzeczących swoim dzieciom, którzy mówią na przykład, z ciebie nic nie będzie. Z ciebie nic nie wyrośnie. Ty się do niczego nie nadajesz. Jesteś głupi czy głupia i tak dalej. Dzieci też swoim często może okrutnym rodzicom, niespełniającym swoich wymagań jako rodzice, w rodzinach można powiedzieć patologicznych, też złorzeczą swoim rodzicom, a żebyś ty iż nie dokończę. I wiele, wiele mamy przykładów wypowiadanych takich słów i Biblia mówi, że żadne słowa nie idą na wiatr. To nie jest tak, że po zakończeniu zdania już nie ma treści, ona gdzieś istnieje. Skoro jest napisane, że Bóg rozliczy z każdego nieużytecznego słowa, to widocznie jest taka czarna skrzynka wielka, która potrafi zapisać wszystko. Jakoś to Bóg zrobi, że bardzo szybko trafi na właściwą taśmę z nagraniem naszych słów. Wiecie, kiedy mówię o tym, to nie jest mi łatwo mówić. Jak mówią, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? Ale po to mamy Słowo Boże, po to mamy Pismo Święte, po to uczymy się z Bożego Słowa, żeby upodabniać się do Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest tak ważne? By oczywiście nie złorzeczyć. Dlatego, że już w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, w wersecie 17, więc już możecie otwierać swoje Biblię i je wertować razem ze mną. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 21, werset 17. Leży Biblia przed tobą, Ryszard. Przepraszam, ale ja będę, że tak powiem, wymagał otwierania czytania Biblii. Rozdział 21, werset 17. I tutaj mamy tak. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej poniesie śmierć. Widzicie, co było w Starym Testamencie za złorzeczenie? Oczywiście Pan Jezus odwoływał się i cytował to prawo mojżeszowe. Mówiąc, czy Mojżesza nie jest napisane, czy Mojżesz nie powiedział, kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej poniesie śmierć. I tam dalej tłumaczy, jak to Żydzi pozamieniali prawo mojżeszowe tak, by obowiązki wobec rodziców nie musiały być spełniane. Ja to ostatnio wspominałem, dlatego dzisiaj nie będę o tym mówił. Czyli widzimy tutaj, że złorzeczenie rodzicom, życzenia źle rodzicom, przeklinanie rodziców równa się śmierci. I rozdział dalej. 22-28. Bogu nie bluźni, a księciu ludu swego nie złożyć. Księciu ludu swego, a więc temu, kto spełnia władzę. Czyli temu, kto jest postawiony nad nami, temu nie złożyć. Tak mówi Słowo Boże. Więc nie złożyćmy tym, którzy są nad nami postawieni w zborze, w pracy, w mieście, w kraju. Nie złożyćmy. Nie życzmy źle. Bo Boże Słowo mówi, że oni są postawieni po to, żeby wypełniać to, co mają wypełnić. To jest ich zadanie. I z tego rozliczy ich Bóg. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Werset 14. Początek tego wersetu. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, i tam dalej jest, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego, jam jest Pan. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie ma tego tam? 19. To jest trzecia Mojżeszowa, przepraszam. Trzecia, powiedziałem czwarta. Trzecia Mojżeszowa, 19-14. Widzicie, jak to dobrze jest Biblię otwierać. Od razu widzę po was, czy macie. Jest? No. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Dlaczego to jest tak ważne? No bo myślimy, że głuchy nic nie słyszy, więc można mu powiedzieć, co tylko się podoba. I Bóg na to nie pozwala, w sposób szczególny. To, że człowiek nie słyszy, to nie znaczy, że można mu powiedzieć wszystko, bo on nie słyszy. I jeszcze z tej samej księgi, rozdział 20, werset 9, czyli to jest powtórzone to, co czytaliśmy na początku. Ktokolwiek złorzeczył swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Czyli taka jest kara za złorzeczenie swoim najbliższym. Bóg nie pozwolił kiedyś, by jeden prorok złorzeczył Izraelowi. Czyli to jest Bileam. Znacie tę historię z czwartej Księgi Mojżeszowej. I już tego nie szukajcie. Jeden werset przeczytam z 23 rozdziału 7. I wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: za ramo sprowadził mnie Balak, król Moabu, z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba. Przyjdź, złorzecz Izraelowi. I Bóg na to nie pozwolił, żeby ten prorok przeklinał, a więc złorzeczył Izraelowi. Skoro Bóg zabronił, więc sprawa złorzeczenia jest sprawą bardzo ważną, sprawą bardzo, bardzo, bardzo istotną. Mamy jeszcze jeden werset z czwartej Księgi Mojżeszowej, 23:8. Takie wołanie, jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina, jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy. Właśnie takie zawołanie. By włączyć hamulce, by nie czynić czegoś, czego nie chce Bóg. I teraz przejdę do tego przykładu, iż będziemy czytać więcej Słowa Bożego, dłuższy fragment, dlatego otwórzcie drugą Księgę Samuela, rozdział 16. Drugą Księgę Samuela, rozdział 16. I to jest właśnie historia pewnego człowieka, który miał imię Szymei, z rodziny króla Saula. Rozdział 16. Druga Księga Samuela, rozdział 16. I przeczytajmy pierwszy fragment od wersetu 5. A gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku! Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem, i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twego syna. Oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem z plamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Serui, do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział: co wam do tego, synowie Serui? Niech złorzeczy, gdyż to pan mu nakazał. Złorzecz Dawidowi. W takim razie, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. I ruszył Dawid ze swoim orszakiem w dalszą drogę, lecz Szymei szedł z boczem góry opodal niego, ustawicznie złorzecząc, obrzucając go z boku kamieniami i gliną. Na pozór wydaje się, że wszystko jest ok, ponieważ Pan mu nakazał, więc Szymei ma wszelkie prawo, by złorzeczyć, by rzucać kamieniami, by pluć i mówić to o Dawidzie, że jego ręce są splamione krwią. I kiedy to wydarzenie miało miejsce? To wydarzenie miało miejsce po tym, jak już Dawid był w Jerozolimie, jego syn Absalom się zbuntował, przejął władzę i Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. Oczywiście wszystko to było konsekwencją grzechu Dawida, czyli pokłosiem grzechu z Batszebą. Ale tu musimy rozróżnić konsekwencje, które Dawid ponosił, i to też była konsekwencja tego grzechu, od Bożego przebaczenia. Bo Bóg przebaczył Dawidowi ten grzech. Cofnijmy się kilka kartek do 12 rozdziału i przeczytajmy werset 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Odpuścił czy nie odpuścił Bóg grzech Dawidowi? Odpuścił. Co Dawid powiedział? Zgrzeszyłem wobec Pana. Ale nie myślcie, że ta pokuta wyglądała tak jak często teraz może i w XXI wygląda, że po prostu wypowiadamy zdanie: zgrzeszyłem, nie? Taka zewnętrzna formułka. To tak nie wyglądało u Dawida. Wystarczy popatrzeć na Psalm 51, może kilka fragmentów, co działo się wewnątrz Dawida, w jego sercu po tym upadku, kiedy pokutował. Psalm 51. To jedno zdanie: zgrzeszyłem wobec Pana, jest rozbudowane w tym psalmie do takiego stopnia. Dawid woła: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy moje i oczyść mnie z grzechu mego. Ja znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, w czystym sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu, w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech rozradują się kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi ducha świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. widzimy tutaj psalm pokutny Dawida. I Bóg mu przebaczył. A jak Bóg przebacza, to mówi w psalmie 103 coś takiego. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się go boją. Bo on wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Nad kim się Pan lituje? Nad tymi, którzy się go boją, okazują bojaźń. Dawid bał się Boga. Nie trzeba było go przekonywać do tego, że ma pokutować ze swojego grzechu. I to uczynił, ale już wtedy prorok Natan zapowiedział mu, że już miecz od twojej rodziny nie odejdzie. Że będą problemy. I Dawid do końca swoich dni już musiał borykać się z konsekwencjami tego czynów. I bunt Absaloma był pokłosiem także i tego. I kiedy Dawid opuszcza Jerozolimę, Bóg mu przebaczył, wybaczył, ale wiecie, Szymei nie zapomina. Bóg wybacza, ale ludzie pamiętają. Do grobowej deski. Prawda. No i Szymei mówił to, co mówił, szedł tak za Dawidem, za orszakiem i złorzeczył. Później miały takie miejsca, że Absalom zginął, Dawid mógł wrócić do Jerozolimy. No i jak myślicie, kto go wita? Szymei. Otwórzcie 19 rozdział drugiej księgi Samuela. Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak idzie jako wygnaniec, więc trzeba mu dołożyć. Ale jak wraca jako król, no to zobaczcie, co się dzieje. 19 rozdział od wersetu 15. Król powracając przybył nad Jordan. Judejczycy zaś przybyli do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprawić króla przez Jordan. Na spotkanie króla Dawida pospieszył także Szymei, syn Gery, Beniamita z Bachurim wraz z Judejczykami. Szło też z nim 1000 Beniaminitów. Syba natomiast zarządca domu Saula wraz z 15 swoimi synami i 20 sługami przeprawił się przez Jordan jeszcze przed królem. Przeszli brud, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Szymei zaś, syn Gery, rzucił się królowi do nóg, wtedy, gdy miał się przeprawić przez Jordan. I rzekł do króla, niech mój pan król nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan król wychodził z Jeruzalemu. I niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Wie bowiem twój sługa, że i zgrzeszył, ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana i króla. Wtedy odezwał się Abiszaj, syn Seruja, i tak. Czy Szymei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Według prawa? Tak, nie? Według prawa mojżeszowego. Wtedy odezwał, lecz król odpowiedział, co mam począć z wami, synowie Seruji? Gdy dziś stajecie przede mną jako przeciwnicy, czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem? Potem rzekł król do Szymejego, nie zginiesz. I król mu to zaprzysiągł. Widzimy tutaj, sprawdza się to, czytaliśmy w psalmie 126, że wychodzi z płaczem, a przynosi swoje snopy z weselem. Tak wracał Dawid z tułaczki. No i Szymei bardzo przebiegły, bardzo sprytny tutaj chciał sobie zjednać króla. No i Dawid jak to Dawid, wiecie, on miał takie fajne serce zawsze, że król wraca, to trzeba się radować i on nie będzie tutaj wypełniał zakonu, nie będzie zgładzał Szymejego. I powiedział, że nie zginie. Bo w ogóle ja muszę tutaj powiedzieć, że jak czytamy Księgi Samuelowe i widzimy, jaki stosunek miał Dawid do Saula i jego rodziny, to jest niesamowite. Saul ciągle go prześladował. Chciał go zabić. To był człowiek opętany przez ducha złego. Taki ambiwalentny. Raz przytuliłby Dawida, a drugi raz by go zadźgał. I ciągle na niego nastawał. Dawid miał dwie okazje, by go zabić w jaskini. I tego nie zrobił. Nie pozwalał też innym. Mówi, niech was ręka boska broni, by podnieść rękę na pomazańca Bożego. Bo to był pomazaniec. To nic, że Duch Święty od niego odszedł. To nic, że Bóg już jakby przestał współpracować z Saulem, przeznaczył go na to, na co przeznaczył, praktycznie, żeby jego sława, jego chwała już więcej nie istniała, nie miała racji bytu. Dawid zaczął schodzić. I my jako ludzie byśmy powiedzieli, to tak wiecie, tak jak ktoś zostaje posłem, a później tym posłem nie jest. No to zobaczcie, i telewizja już nie pokazuje takiego kogoś, nie? A jak był posłem, to prawda, codziennie był w telewizji. Ludzie mają taki stosunek, że jak nie masz tytułu, czy zakończyła ci się kadencja, nie poszczęściło ci się, nie wybrali cię, no to już praktycznie media nie będą do ciebie przychodzić, nikt nie będzie się z tobą liczył. Znowu masz tylko imię i nazwisko i żadnych tytułów przed tym. Prawda? Tak postępuje świat. Natomiast Dawid miał zupełnie inny stosunek. Do końca był wierny, do końca szanował Saula. Jak miał z nim do czynienia, to zawsze uniżał siebie do tego stopnia, że porównywał siebie do psa, do jakiegoś zwierza. Że przyszedłeś tutaj, żeby takiego zwierza jak mnie polować, upolować. I tak samo Dawid miał bardzo dobry stosunek do rodziny Saula. Był taki potomek Saula, on był kulawy na obie nogi. Mefiboszet, tak. On do końca był przy Dawidzie i korzystał z przywilejów królewskich. Do samego końca. I to jest niesamowite. I takim ludziom właśnie Bóg błogosławi. Którzy mają taki stosunek, cały czas szanują tych, których Bóg postawił. No i tutaj właśnie widzimy, zakończyliśmy na tym, że Dawid poprzysiągł, żeby ten, który mu złorzeczył, nie zginął. Ale popatrzmy, co dalej dzieje się z Szymeim. I tu musimy przejść do pierwszej królewskiej, do drugiego rozdziału. Pierwsza księga królewska to jest po Samuelowych, prawda? Zaraz, tam jeszcze Dawid żyje. I Dawid mówi tak do swojego syna. Dawid już rozporządza wszystkim i mówi też swojemu synowi Salomonowi o ludziach, z którymi miał do czynienia. I w wersecie 8 mówi tak. Jest też u ciebie Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan, a ja poprzysięgłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem. Lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry, zapewnie będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Dawid też nie zapomniał. Wyrok został odroczony, ale prawo Boże musi zostać wykonane. To zło rzeczy poniesie śmierć, prawda? To przeczytajmy teraz drugiego rozdziału od wersetu 36. I tu jest Salomon. Ponieważ Dawid zostawił decyzję Salomonowi co do Szymejego. No to poczytajmy teraz. Następnie posłał król po Szymejego i nakazał mu: zbuduj sobie dom w Jeruzalemie i zamieszkaj w nim i nie odchodź stamtąd nigdzie. A więc areszt domowy miał Szymei. Zapamiętaj to sobie, w tym dniu, w którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. To jest tak, wiecie, jak Bóg mówi, wybór należy do ciebie. Błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierzesz Pana Jezusa będziesz żył. Podeprzesz Pana Jezusa, zginiesz. I tak samo miał tutaj Szymei wybór. Szymei odpowiedział królowi: słuszny to rozkaz. I jak nakazał mój pan, król, tak postąpi twój sługa. I zamieszkał Szymei w Jeruzalemie przez długi czas. Zdarzyło się jednak po upływie 3 lat, że Szymejemu uciekli 2 niewolnicy do Akisza, syna Maachy, króla Gad. Gdy doniesiono Szymejemu, mówiąc: oto twoi niewolnicy są z Gad. Szymei wstał, osiadłał swego osła i ruszył do Gad, do Akisza, aby odszukać swoich niewolników. Poszedł tam i sprowadził swoich niewolników z Gad. Gdy doniesiono Salomonowi, że Szymei poszedł z Jeruzalemu do Gad, lecz znów powrócił, oświadczając ci: zapamiętaj to sobie, że w tym dniu, w którym wyjdziesz stąd i udasz się gdziekolwiek, poniesiesz śmierć, a ty mi odpowiedziałeś: słuszny to rozkaz przyjąłem do wiadomości. Dlaczego więc nie dotrzymałeś przysięgi złożonej na Pana i nie wykonałeś rozkazu, jak ci dałem? Po czym rzekł król do Szymejego: ty znasz całe zło i twoje serce jest świadome tego, co wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Niechaj tedy Pan sprowadzi zło, jakie sam wyrządziłeś na twoją głowę. Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed Panem na wieki. Kazał tedy król Benai synowi Jehojady i ten wyszedł i zadał mu cios, tak że zginął. Królestwo zaś umocniało się dzięki Salomonowi. Czyli wyrok odroczony, ale został wykonany. Oczywiście na własne życzenie Szymejego. I właśnie ten przykład Szymejego zainspirował mnie do tego, by o tym dzisiaj porozmawiać z nami wszystkimi, bo jakże często my wypowiadamy wiele słów, które mają znamiona złorzeczenia czy też przekleństwa. Nawet życzenia sobie śmierci. Nawet takie stwierdzenie: po moim trupie. To jest złorzeczenie sobie samemu. Łapiemy się na tym, prawda? Po moim trupie, prawda? Czyli życzę sobie śmierci. Wiele, wiele innych rzeczy możemy sobie przypomnieć. Nie każdy przed Bogiem sobie przypomni. Jeżeli trzeba, niech wyzna to, że wypowiadał słowa, które mają znamiona złorzeczenia swoim bliskim, nie tylko, czy też przeciwko sobie. Bo nie wolno tego robić. Bo nie wolno tego robić. Widzimy tutaj, jakie konsekwencje są takiej postawy. A teraz, jaką mamy zająć postawę, popatrzmy na to, kiedy nam złorzeczą. No tak jak Dawid proponuje. Tak jak Dawid. Dawid po prostu nie zrobił nic. Dał spokój. Po pierwsze uznał, że to mu się należy, bo to są konsekwencje jego czynów. Czyli raczej taką postawę jak Dawid powinniśmy zająć. Ale czasami spotykamy się ze złorzeczeniem czy przeklinaniem ze względu na Chrystusa. I tutaj właśnie mamy kilka wersetów, które o tym mówią, że złorzeczenie ze względu na Chrystusa mamy przyjmować z godnością dziecka Bożego. No bo otwórzmy kazanie na górze, teraz już Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Od wersetu 10, błogosławieństwo. W środę czytaliśmy jedno błogosławieństwo. Rozmawialiśmy o głodzie, prawda? O głodzie i pragnieniu poznawania Pana. Co prawda konkurencja w środę była duża, bo kabarety, ale bracia i siostry się pokazali na tym miejscu. Właśnie kabarety to jest złorzeczenie, często muszę powiedzieć. Tak? Tam złorzeczą ciągle.
No i sport czasem też.
Tak. Tak. Ale przeczytajmy werset 10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A więc jeżeli ktoś złorzeczy nam ze względu na Chrystusa, wyzywa nas od kociarzy, czy jakichś innych zielonych, czy sekciarzy, czy mówi takie inne rzeczy, jakieś obelgi ze względu na Chrystusa, to Jezus mówi, jesteście błogosławieni, jesteście szczęśliwi. I pierwszy Piotra, trzeci rozdział, przeczytajmy. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Na kogo patrzy Pan? Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. A więc nie martwmy się, na kogo patrzy Pan, za kim jest Pan, za sprawiedliwymi. I któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? A chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb i nie trwóżcie się. Tak zachęca Piotr ludzi wierzących. Jak Bóg jest za nami, któż przeciwko nam? Nie szkodzi, że się naśmiewają, że palcami pokazują, że dotykają. Nie róbmy z tego tragedii. Nie róbmy z tego tragedii. I czwarty rozdział pierwszego listu Piotra, werset 14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Ja tutaj chciałbym powiedzieć taką uwagę, bo są pewni ludzie, którzy naprawdę tak się przejmują tymi wersetami, że szukają zaczepki, po prostu lubią ich, jak ich się znieważa. Mówię tutaj o pewnej grupie ludzi, która chodzi od domu do domu. Jak oni wprowadzą nas w nerwy swoimi dywagacjami i my już się troszeczkę zagalopujemy i powiemy coś za dużo, to oni są szczęśliwi. No bo im się mówi, że to jest bardzo dobrze, jak was będą znieważać. Będziecie błogosławieni. Oczywiście my nie mamy szukać zaczepki. Wy rozumiecie, o co chodzi. Ale czasami zdarzają się sytuacje, że dostajemy po prostu w twarz. Nie? Dostajemy w twarz. Cokolwiek to znaczy jako ludzie wierzący. To nie mamy, nie wiadomo, jak z tego się chlubić i wynosić, ale mamy mieć w sobie Boże Słowo i przyjąć to z Bożym pokojem i nie oddawać. I nie oddawać, bo Słowo Boże mówi, że pomsta należy do Pana. 5 Mojżeszowa 32. Pomsta do mnie należy. To jest werset 35. Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień klęski i spieszą się ich przeznaczenia. Czyli list do Rzymian, rozdział 12, werset 19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożego, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. A więc, kiedy nam złorzeczą, nie złorzeczmy. Nie złorzeczmy. I na koniec kilka zaleceń apostoła Pawła, zalecenia praktyczne. Będziemy czytać z listu do Efezjan, rozdział 4, werset 29. List do Efezjan 4, 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czyli teraz znowu jesteśmy po drugiej stronie, jako ci, którzy mówią, prawda? Przed chwilą mówiliśmy o sobie jako tych, którzy odbierają różne rzeczy. Żadne nieprzyzwoite słowo. Wiecie, poprzeczka w tym świecie idzie w dół. W szkole to można zauważyć. Ty zwrócisz uwagę uczniowi, że to jest słowo nieprzyzwoite, to mówi, to pan tak myśli. Mówi, co w tym złego? Wszyscy tak mówią już. Prawda? No ale my jako ludzie wierzący mamy cały czas trzymać standard Bożego Słowa. A więc tak. Ile nieprzyzwoitych słów możemy powiedzieć? Żadnego. Żadnego. Tylko jakie słowo? Dobre, które może budować. O, to jest cudowne właśnie, że taki ma być nasz, jak to się mówi ładnie, wokabularz, czyli słownik. Budujący. Amen? Budujący. Budujący, budować. Budować, budować. Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Zobaczcie, jeżeli wypowiadamy słowa budujące, to sprowadza błogosławieństwo. Mówimy słowa budujące dla człowieka, który nie wierzy, nie nawrócił się, już spada na niego błogosławieństwo i to jest kandydat do tego, żeby Duch Święty go przekonał. Amen? A jak będzie słyszał, że my mówimy to, co inni, to, co mówi Pawlak do Kargula i do całego świata, prawda? Bo to jego niebo, ja ci dam po moim niebie latać, nie? I tak dalej. No to nic z tego nie będzie. Mówi, no to co, człowieku, no to niczym się nie różnicie, tylko troszeczkę macie priorytety poprzestawiane. Mnie w głowach wam się poprzestawiało. A jak patrzę na was, na to, co mówicie i robicie, to dokładnie to samo, co w świecie. A właśnie nie. A Boże Słowo mówi nam, że żadne nieprzyzwoite słowo. No. 5:3 tego listu. 5:3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymienione wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Właśnie. Szczególnie werset B. Błazeńska mowa. Kabarety. To nie przystoi świętym. To nie przystoi świętym. Jak ktoś chce mi opowiedzieć dowcip, to ja już, ojejku. Nie? Grzegorz dzisiaj opowiedział dwa, ale w porządku, w samochodzie. I list do Kolosan, 3:8, jeszcze przeczytajmy. Kolosan 3:8. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie ukłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Złorzeczenie, przekleństwo to są nieprzyzwoite słowa, mają być odrzucone. Kiedy? Popatrzcie, kiedy mają być odrzucone? Jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, w niebie mają być odrzucone? Kiedy? Jak tam jest napisane? Teraz! Teraz! Czyli to jest sprawa twojej mojej decyzji, którą podejmiesz dzisiaj i teraz, że from now on, jak to mówią Anglicy, czyli od teraz w przód, nie będę mówił głupot, nie będę złorzeczył, nie będę bluźnił, nie będę opowiadał kawałów, nie będę słuchał bluźnierstw, nie będę słuchał tego wszystkiego. Czy to jest biblijne? Czy to jest cechą człowieka wierzącego? Czy to jest cechą dziecka Bożego, tak jak czytaliśmy? Mamy zawlec z siebie starego człowieka z uczynkami jego. To jest stary człowiek. To jest stara natura. Tego nie ma. Mamy przyoblec się w nowego człowieka, który się ustawicznie odnawia. On ma się odnawiać przez Ducha Świętego. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś przyjmuje Ducha Świętego, czyli chrzest w Duchu Świętym, wszyscy są ochrzczeni w Duchu Świętym? Nie wiecie nawet.
Tylko ci, którzy przyjmą.
To znakiem rozpoznawczym chrztu w Duchu Świętym jest nowy język. Bo po prostu Duch Święty chce zamknąć ten nasz język już całkowicie. Oczywiście nie udaje mu się za bardzo później, ale przynajmniej w tym momencie, kiedy moc Ducha Świętego wstępuje na nas, to jako znak mówi: dobra, zamykam ci twoją mowę, chociaż na moment. Dam ci nowy język, który nie przeklina, który nie złorzeczy, który nie bluźni, ale tylko uwielbia Boga. Jak ktoś się mnie pyta, prawda, no czym wy, że świątkowcy się różnicie od innych denominacji, bo niektórzy ludzie pytają, bo po prostu nie wiedzą, nie? Bo tak myślą, że te zbory się tak potworzyły, bo każdy ma jakieś widzimisię. No to nie jest tak do końca. Ja po prostu mówię, mam wielką radość i chlubię się z tego powodu, że my przeżywamy pięćdziesiątnicę. Abyśmy ją przeżywali zawsze. I do tego namawiam każdego, kto nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, nie mówi obcymi językami, by to jak najszybciej zrobił. Kiedy trzeba pozbyć się starego człowieka? Teraz. Kiedy trzeba pozbyć się błażeńskiej mowy, nieprzyzwoitych żartów, tego wszystkiego? Teraz. Jak najlepiej? Przyjąć chrzest w Duchu Świętym i zacząć mówić nowym językiem. Cudowne rzeczy. I wtedy to zaczyna przemieniać nasze życie. I zachęcam do tego, by tego nie odkładać. A jeżeli nam zdarza się, bo zdarza się nam wszystkim, kto, wiecie, to jest bez grzechu, niech pierwszym rzuci kamieniem, zawsze jest takie powiedzenie, to zawsze możemy stanąć przed Panem i powiedzieć: od dzisiaj koniec z tym rzeczą. Koniec z tym rzeczą. Dlatego, że to, co mówię, to, co wychodzi z moich ust, ma budować, ma przynosić błogosławieństwo, a nie sprowadzać przekleństwo na mnie, na moją rodzinę, na ludzi, z którymi jestem i w konsekwencji doprowadzić mnie do takiego końca, jaki miał Szymej. Czyli wybór należy do nas dzisiaj, siostry i bracia, tak?